Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Witam Państwa w środowy wieczór w studiu Radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie. Czy jedzenie ma znaczenie dla mówienia? Oczywiście, że tak. Jedzenie i picie, oddychanie oraz mówienie wymagają prawidłowego funkcjonowania w obrębie tak zwanego traktu ustno-twarzowego. W dużej mierze mamy tutaj na myśli prawidłową anatomię głowy i szyi oraz zachowane funkcje mięśni twarzy, języka i podniebienia miękkiego. Wszystkie te czynności, które wykonywane są w tym obszarze, powinny być odpowiednio skoordynowane i przebiegać w sposób harmonijny. Oddychanie i połykanie są pierwotnymi funkcjami w rozwoju człowieka, dlatego jeżeli zauważamy w tym zakresie pewne nieprawidłowości, możemy spodziewać się ich również w rozwoju mowy dziecka. Dlatego w razie wątpliwości należy jak najszybciej udać się do specjalisty, neurologopedy lub logopedy, który zajmuje się właśnie taką wczesną interwencją oraz pracą z maluchami. Gdy przychodzi dziecko na świat, pierwszym sygnałem dźwiękowym jest płacz. I to jest taka pierwotna forma komunikacji, która pojawia się na początku naszego życia. I w momencie narodzin jest również jednoznacznym sygnałem, że dziecko oddycha, ponieważ to oddech jest tą siłą napędową dla mówienia. Kolejnym ważnym aspektem jest połykanie pokarmu i w trakcie karmienia dziecka piersią, jeśli pojawią się w tym obszarze też trudności, problemy, możemy podejrzewać, że występują tutaj trudności albo anatomiczne w tym obszarze, albo na przykład funkcjonalne, czyli trudności z pobieraniem pokarmu. Z czasem rozwoju dziecka zaczynają pojawiać się wokalizacje. Już kiedyś mówiłam o rozwoju mowy dziecka, czyli mówimy o tym głoszeniu, o gaworzeniu. I w późniejszym oczywiście czasie występują proste wyrazy, pojawiają się zdania. I proces ten następuje równolegle z rozszerzaniem diety dziecka. Ale należy pamiętać, że za funkcje odgryzania, rzucia czy połykania odpowiadają te same mięśnie, które wykorzystujemy w trakcie artykulacji. Dlatego na konsultację neurologopedyczną bardzo często są rodzice zapraszani z czymś do jedzenia, bo właśnie dzięki temu specjalista będzie mógł ocenić pierwotne właśnie te funkcje, nad którymi później, jeżeli są nieprawidłowe, to pracujemy. Jest udowodnione to, że karmienie dziecka piersią oczywiście sprzyja prawidłowemu rozwojowi twarzy i funkcji artykulacyjnych i w dużej mierze jest to spowodowane faktem, że pierś jest bardzo plastyczna i to ona dostosowuje się do warunków anatomicznych dziecka, wspomagając taki optymalny rozwój mięśni i kości w obrębie twarzoczaszki. Ten rodzaj karmienia stymuluje koordynację oddechu i przede wszystkim swobodny oddech torem nosowym i domykanie warg. Oczywiście jest też tu siła języka i właściwie ukształtowane podniebienie, przez co ruch pompujący jakby przygotowuje żuchwę do funkcji rzucia. Jednak wiemy, że z różnych powodów nie zawsze możemy karmić piersią, tak? Nie należy się wtedy załamywać, tylko skonsultować ten problem ze specjalistą i tu najlepiej będzie z doradcą laktacyjnym się skontaktować, albo ewentualnie z neurologopedą. Wtedy będzie można odpowiednio też dobrać smoczek, ponieważ w przypadku karmienia butelką musimy dostosować narzędzia, czyli właśnie smoczek, butelkę, sposób ułożenia dziecko, czy jakby zaproponować ćwiczenia, które wspomogą mięśnie malucha. Należy również zwrócić uwagę, w jakiej pozycji karmimy dziecko. Butelka powinna znajdować się w bardziej, tak jakbyśmy układali, przykładali dziecko do piersi poziomo, a dziecko powinno być bardziej pionowo i jak najbliżej pozycji naturalnej dla karmienia. Rytm karmienia jest sprawą bardzo indywidualną, intymną i tutaj jest też ogromne ma znaczenie ta więź między matką a dzieckiem i powinniśmy właśnie w karmieniu butelką budować te relacje, a nie jedynie takie mechaniczne wprowadzanie pokarmu. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a po przerwie będę chciała powiedzieć troszeczkę o rozszerzaniu diety, ale także chciałabym powiedzieć kilka słów o połykaniu.
Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Umierała, bo teraz rodzi się.
Witam Państwa po przerwie. Obecnie zaleca się wprowadzanie do diety dziecka innych pokarmów niż mleko, powiedzmy od 6 miesiąca życia. Wiąże się to z rozwojem psychorowym dziecka oraz dojrzałością układu pokarmowego. Warto, aby dzieci między 6 a 8 miesiącem życia dostawały już dwie przekąski dziennie, a powyżej 9 miesiąca od 3 do 5 posiłków dziennie. Chcemy, aby ten proces przebiegał stopniowo i przyzwyczajamy dziecko do nowych konsystencji i smaków, ale należy pamiętać, że w rozszerzaniu diety jednym z takich najważniejszych aspektów jest przede wszystkim różnorodność pokarmów oraz ich poznanie. Tak? Gdy maluch skończy 1 rok, w diecie powinny już dominować pokarmy stałe. I rozszerzenie diety, pamiętajcie, że nigdy nie może przebiegać w stresie. Musimy pamiętać, że jest to zupełnie nowa forma pokarmu i dziecko będzie się do niej stopniowo przyzwyczajało. Jedzenie ma różny smak, różną konsystencję, różną barwę i wszystkie te aspekty będą dość dużym wyzwaniem dla malucha, dlatego warto dać mu je poznać, powąchać, posmakować, a nawet pobawić się pokarmem rękami. I tutaj szczególnie ten ostatni element bywa dość trudny dla rodzica, bo nie za bardzo widzą potrzebę, żeby dziecko bawiło się rękoma pokarmem. Jednak gdy zastanowimy się nieco nad funkcjonowaniem naszego ciała, to staje się to bardzo bardziej oczywiste. W naszym mózgu ośrodki związane z odbieraniem bodźców dotykowych i poruszaniem dłońmi oraz elementami jamy ustnej, one są bardzo położone blisko siebie. I nawet my, dorośli, gdy idziemy do sklepu i chcemy kupić jabłko. Na początku oglądamy to jabłko, sprawdzamy, czy jest odpowiednio twarde, wąchamy, a dopiero potem smakujemy, no i kupujemy, albo kupujemy i później smakujemy. Dla dziecka każdy zaproponowany przez nas posiłek będzie właśnie takim poznawaniem nowego obszaru świata, również na poziomie zmysłowym. Dając mu właśnie czas, poczucie bezpieczeństwa i różnorodność posiłków, wspomagamy jego prawidłowy rozwój. Wygląd naszej twarzy zależy nie tylko od przekazanych genów, ale także od kształtowania się prawidłowych wzorców ssania, odgryzania, połykania, żucia czy oddychania. Wiemy już, że mięśnie i kości w obrębie twarzy rozwijają się w trakcie karmienia, rozszerzania diety oraz takich pierwszych komunikatów dziecka. Niewłaściwe ułożenie języka w czasie ssania, a później w trakcie połykania pokarmów stałych, może wiązać się z nieprawidłowym ukształtowaniem właśnie podniebienia, problemami z napięciem mięśniowym w obrębie twarzy, powstawaniem wady zgryzu, nieprawidłową wymową i wadami artykulacyjnymi, a wtórnie oczywiście to wszystko będzie przekładało się na niewłaściwą postawę ciała. I tutaj chciałam zatrzymać się i powiedzieć kilka słów o połykaniu. Nieprawidłowe połykanie może mieć wpływ, tak jak mówiłam, do powstawania na przykład zaburzeń mowy, między innymi do seplenienia międzyząbowego, ale też mówimy tutaj o nieprawidłowościach zgryzowych. Co to znaczy? Chodzi na przykład o zgryz otwarty. Wyróżniamy tutaj połykania dwa. Wyróżniamy ich więcej, ale oczywiście ja chciałam dzisiaj powiedzieć o takich dwóch, takich, z którymi na pewno Państwo się kiedyś już zetknęli. To jest połykanie dojrzałe i połykanie niemowlęce, tak zwane infantylne. Połykanie niemowlęce to oczywiście nie jest nic złego, bo dzieci w ciągu pierwszych lat życia właśnie połykają w sposób niemowlęcy. Co to znaczy? To znaczy, że podczas połykania język leży troszkę płasko w jamie ustnej, napiera trochę na zęby lub wychodzi między nie, a mięśnie ust się napinają. Jeżeli połykanie typu niemowlęcego jest przetrwałe, czyli nie przekształca się w połykanie dojrzałe, to może przyczynić się to do powstania właśnie wad zgryzu, a co za tym idzie też odnośnie i nawady wymowy. Przyczyną przetrwałego takiego powykania typu niemowlęcego może być, i tutaj uwaga, zbyt długie karmienie dziecka pożywieniem papkowatym. Wszystkie musy, przeciery, jeżeli długo będziemy jakby karmić takim pożywieniem dziecko, to jakby utrwalamy ten schemat połykania właśnie infantylnego. Tutaj też może jakby wspomagać ten niestety nieprawidłowe połykanie, nieprawidłowo dobrany smoczek, albo zbyt długie karmienie pokarmem z butelki, albo zbyt długo smoczek używany. I może to prowadzić właśnie do tego przetrwałego połykania typu niemowlęcego. Co za tym idzie, tutaj też przekłada się na to połykanie typu dziecięcego niewłaściwa równowaga mięśniowa języka lub warg. Często dzieci mają właśnie ten przetrwały odruch połykania, ten infantylny, kiedy mają obniżone napięcie mięśniowe w obrębie właśnie aparatu artykulacyjnego. Jeżeli chodzi o połykanie dojrzałe, to powiedzmy, że po wyrośnięciu zębów mlecznych u dziecka, to jest około od 18 do 3 roku życia, jeszcze dopuszczamy to, ale po tym czasie wchodzimy w połykanie dojrzałe, czyli język tutaj wykonuje ruchy pionowe. Podnosi się do wałka dziąsłowego za górnymi zębami, a szczęki są zwarte, wargi się nie zaciskają. I co jest ważne, jeżeli dziecko prawidłowo połyka, prawidłowo żuje, to nie ma prawa wydobywać się tutaj, czy wyciekać z jamy ustnej jakikolwiek płyn i jedzenie. I jeżeli obserwujemy tutaj, że coś gdzieś dziecku się wydobywa z tej buzi, jak on pije, jak je, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś nieprawidłowością i trzeba byłoby to skonsultować. Gdy dziecko ma już wszystkie zęby mleczne i nadal ma właśnie te trudności z tym właściwym połykaniem, to rozpoczynamy ćwiczenia takie korekcyjne. Czyli nauka połykania jest prowadzone przez specjalistę, neurologopedę albo logopedę, która tym tematem się zajmuje, czyli terapią karmienia. Tak? Jednak pamiętajcie Państwo, że podstawą do utrwalenia prawidłowego połykania jest systematyczna i codzienna praca w domu, bo uczęszczanie na terapię neurologopedyczną, gdzie terapeuta pokazuje wszystkie ćwiczenia, które należy wykonać, wzmacniające na przykład mięśnie i nie tylko, to jest systematyczna i ciągła praca w domu, która oczywiście przyniesie sukces, ale nie możemy opierać się tylko na terapeucie raz w tygodniu. Pamiętajmy, że kształtowanie prawidłowego połykania przebiega w 3 etapach. Pierwszy etap to jest zawsze nauka unoszenia języka za górne zęby. Drugi etap polega na kształtowaniu połykania śliny w sposób dojrzały. A trzeci polega na połykaniu płynów. Należy pamiętać, i to jest ważne, że każdy etap następny może być wprowadzany tylko wtedy, kiedy będzie poprzedni bardzo dobrze utrwalony. Więc my nie możemy zająć się za picie, bo najpierw trzeba unieść ten język i oczywiście nauczyć dobrego połykania i przede wszystkim wzmocnić mięśnie, jeżeli one są osłabione. Dziękuję Państwu za uwagę. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu tematykę troszkę prawidłowego połykania i przybliżyłam, jak jedzenie, prawidłowe jedzenie ma wpływ jednak na naszą artykulację i nie tylko. Dziękuję za uwagę. Audycję prowadziła Anna Kurek przy udziale pana Józefa Dzięby. Miłej nocy Państwu życzę.